Bardzo ciepło, drodzy, witam was dzisiejszego wieczoru. Jak się wam toczy życie? Słuchajcie, dzięki za życzliwe słowa. Dzisiaj tak właśnie siedząc przed chwilą spojrzałem. Witamy Ojca, stęskniliśmy.
To właśnie ja powinienem powitać, ale zatrzymałem jeszcze sprawy kancelaryjne. Także po krótkiej przerwie, taką mamy dwutygodniową przerwę, ale właśnie to nie była przerwa od, tylko przerwa właśnie po to, żeby wyjść taką, na taką pustynię jeszcze, sam na sam z Bogiem, z tymi właśnie fragmentami Pisma Świętego i z tymi naukami, katechezami księdza Mariusza. I znowu wracamy do naszego tutaj miejsca, na czwartą katechezę w ramach seminarium Odnowy Wiary. Bardzo serdecznie cieszymy się obecnością księdza Mariusza, bardzo cieszę się waszą obecnością. I kontynuujemy dalej nasze spotkania, nasze modlitwy. Życzmy sobie dużo darów Ducha Świętego. Niech Duch Święty hojnie rozlewa te łaski do naszych serc i do naszego życia. I już teraz wszystko jest tak, jak trzeba, prawda?
Wiecie, spojrzałem na portret Jana Pawła II i sobie uświadomiłem taką rzecz. Mówiliśmy pewnie tydzień temu, nie mówiliśmy tydzień temu, dwa lub trzy tygodnie temu, o Wandzie Rutkiewicz. Pamiętamy? Mówiła, że są w górach takie przepaści, których jeden człowiek nie będzie w stanie pokonać, bo potrzebny jest ktoś drugi, kto poda mu linę. Ale tak się stało, ciekawie, że ona zdobyła Mount Everest dokładnie 16 października 1978 roku. Dokładnie w tym samym dniu Karol Wojtyła został wybrany Ojcem Świętym. I później, kiedy udało się jej dostać na audiencję do papieża Jana Pawła II, tak spojrzał na nią i powiedział: wie pani co, w tym samym dniu weszliśmy oboje najwyżej. Otóż tak się dzieje, że w seminarium Odnowy Wiary, które przeżywamy, to jest taka swoista droga, 6-7 czasem tygodni, jest taki punkt kulminacyjny, kiedy wchodzi się najwyżej. I to właśnie dzisiaj będziemy wchodzić najwyżej. Mamy 3 tygodnie seminarium za nami, dzisiaj 4 spotkanie, jeszcze będą 2 kolejne. Dzisiaj jest taki pierwszy kulminacyjny moment, który jest niezwykle istotny. Dlatego jadąc tutaj w samochodzie, puściłem sobie worshipy na full. Zacząłem się modlić, żeby te wszystkie demony, które tu fruwają, zostały teraz pokonane. Bo jakbyśmy tak zamknęli oczy i otworzyli oczy ducha, jeżeli coś takiego jest, to z całą pewnością jestem przekonany, że tutaj moce zła próbują działać, ale na szczęście mamy aniołów, którzy je przepędzą, bo jest to bardzo ważny moment, bo jest to moment decyzji. Pan Bóg obdarzył nas wolną wolą i każdy z nas podejmuje decyzję, co zrobić ze swoim życiem. Dzisiaj przychodzi w naszej wędrówce, w seminarium Odnowy Wiary, właśnie taki moment decyzji. W ostatnich latach coraz bardziej przybiera na sile w psychologii, teraz będzie o psychologii, taki nurt, który nazywa się psychologią wiary. Jest coraz więcej takich terapeutów, psychologów, którzy w sesjach, w rozmowach z ludźmi, z pacjentami nie boją się odwoływać do wiary. Mówią, że warto czytać Pismo Święte, że warto się modlić, warto medytować. W Stanach Zjednoczonych przedstawicielem takiego nurtu jest profesor John Powell z Uniwersytetu w Los Angeles. Mamy kilka jego książek przetłumaczonych na język polski. W jednej z nich opowiada taką historię bardzo podobną do tej, którą czytamy na kartach Ewangelii. Otóż właśnie w Los Angeles przez długie lata pewna kobieta prowadziła bardzo grzeszne życie. Grzeszne tak bardzo, że nie potrafiła sobie po pewnym czasie poradzić sama ze sobą. Kiedy stawała przed lustrem, czuła wręcz odrazę, wstręt do samej siebie. Właśnie dlatego też trafiła do psychologa. Nie potrafiła sobie poradzić z tą swoją grzeszną przeszłością, bo po prostu zarabiała swoim ciałem i w ten sposób oddawała się innym mężczyznom przez wiele lat. I stało się coś takiego, że w jej psychice nastąpił taki zwrotny moment, że wręcz nie mogła na siebie patrzeć. I była taka chwila, że pomyślała sobie: pójdę na brzeg oceanu i będę szła w głąb. tak długo, jak będę potrafić, a później niech się dzieje, co chce. I kiedy zaczęła powoli zanurzać się w falach, odwróciła się i zobaczyła tą bardzo prostą, naturalną scenę. Zobaczyła, jak fale zmywają na piasku ślady jej stóp. Pomyślała, może i moje grzechy mogą być tak wymazane. Zawróciła jeszcze tego samego wieczoru, po wielu, wielu latach po raz pierwszy uklęknęła przy kratach konfesjonału. To była bardzo długa spowiedź, pełna łez, ale kiedy się skończyła, kapłan wyszedł z konfesjonału i przytulił ją. Zupełnie inaczej niż przez te wszystkie lata czynili to inni mężczyźni. Poczuła, jakby to było przytulenie samego Boga, przytulenie samego Jezusa. I podjęła wtedy decyzję oddania swojego życia Jezusowi, przyjęcia Go do swojego serca jako Pana i Zbawiciela. To był decydujący moment w jej życiu. Od tamtej chwili rozpoczęła zupełnie nowe życie, oparte na doświadczeniu Bożego miłosierdzia i Bożego przebaczenia. Dzisiaj każdy z nas staje przed taką decyzją i aby niektórzy już po raz kolejny, bo są tu też osoby, które już trwają czasem we wspólnotach, czasem warto też taką decyzję oddania swojego serca Jezusowi ponawiać w swoim życiu. Tak myślę, że warto sięgnąć, żeby jeszcze raz uświadomić sobie to, co do tej pory w naszej wędrówce w seminarium Odnowy Wiary przeżyliśmy, uświadomić sobie jeszcze raz tak bardzo prosto. Z jednej strony wiemy, że jest Pan Bóg, który kocha nas do szaleństwa. Z drugiej strony wiemy, że każdy z nas jest grzeszny, doświadcza swojej słabości i przez to nie doświadcza na co dzień często w pełni Bożej miłości. Wiemy także, że Jezus Chrystus rozwiązał ten problem. Bóg stał się człowiekiem, przyszedł na tę drogę przekleństwa i śmierci, umarł, zmartwychwstał i powrócił do Ojca. W ten sposób otworzył drogę do Ojca każdemu, kto uwierzy w to, co dokonało się na krzyżu. Do tej pory, pamiętacie, mieliśmy taki stelaż dwóch dróg, prawda? Droga życia i droga śmierci. Przekleństwo i błogosławieństwo. Teraz odwracamy ten stelaż trochę do góry nogami. Nie tak całkiem, bo około 90 stopni. To znaczy nie będziemy patrzeć już w takiej perspektywie horyzontalnej, ale w perspektywie wertykalnej, tak z góry na dół. Troszkę już o tym mówiliśmy, dlatego pozwólcie, że sięgniemy do dwóch fragmentów listu świętego Pawła, żeby jeszcze raz na nowo uświadomić sobie to, czego dokonał Jezus. Otóż w liście do Filipian święty Paweł w drugim rozdziale od 6 wiersza kreśli to, co można by nazwać ze spokojnym sumieniem dziełem Jezusa. Całe dzieło Jezusa, którego dokonał tu na ziemi, streszcza Paweł zaledwie w kilku zdaniach. I co więcej, tak naprawdę to nie on streszcza, tylko ukradł ten fragment. Powiedzielibyśmy, że dokonał plagiatu. Dlatego, że był to wczesnochrześcijański hymn. Hymn, który już był używany w liturgii. Paweł go po prostu przejął i włączył do swojego listu. I mówi tam o Jezusie tak. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. Przypomnijmy tę hierarchię swoistą, którą Żydzi przyjmowali i taki mieli sposób widzenia świata duchowego. Jest Bóg, ja już mogę stanąć na palcach, taki jest najwyższy, jest na samym szczycie tej hierarchii. Później Bóg stworzył różne rodzaje istot duchowych, które Biblia nazywa różnymi nazwami. Aniołowie, archaniołowie, trony, panowania, zwierzchności, władze, cherubimi, serafimi, to są wszystkie te rodzaje istot duchowych i wiemy, że część z tych duchów zbuntowała się przed Panem Bogiem. Każdy z nich był i jest obdarzony wolną wolą, tak samo jak my. I niektóre z nich wykorzystały tę wolną wolę przeciwko Panu Bogu, bo Bóg jest absolutną miłością, a absolutna miłość zakłada absolutną wolność wobec tej osoby, którą kochamy. A skoro absolutną wolność, to dajemy tej osobie wolność nawet do tego, że może odrzucić tę miłość. I tak właśnie się stało, że Bóg kochając stworzone przez siebie duchy, obdarzył ich wolnością, niektóre z nich odrzuciły Bożą miłość. I człowiek, niestety, który jest jeszcze niżej w tej hierarchii, Pan Bóg, aniołowie, człowiek przeszedł na tę stronę złych mocy. Psalmista mówi w ten sposób, w psalmie 8, uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich. Właśnie między innymi na podstawie tego psalmu tak właśnie Żydzi wyobrażali sobie hierarchię bytów duchowych. Bóg, duchy i człowiek. Popatrzmy, co mówi Paweł. Mówi o Jezusie, że On istniał w postaci Bożej, czyli był Bogiem, był Synem Bożym, ale nie skorzystał z tej sposobności, aby zawsze pozostać na tym stopniu swoistej hierarchii. Lecz ogołocił samego siebie i stał się człowiekiem. Popatrzmy, Jezus omija te wszystkie rodzaje istot duchowych i staje się kimś jeszcze niższym, staje się człowiekiem. W zewnętrznym przejawie uznany za człowieka uniżył samego siebie, bo stał się posłuszny aż do śmierci, mówi dalej Paweł, i to śmierci krzyżowej. I teraz dzieje się to, co jest istotą dzieła Jezusa. Dlatego też Bóg wywyższył go ponad wszystko i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Paweł mówi tak bardzo prosto. Jezus, Syn Boży, zasiadał wraz z Bogiem po prawicy Ojca, ale stał się człowiekiem, umarł, zmartwychwstał, a później Bóg wywyższył go ponad wszystko, ponad wszelkie rodzaje istot duchowych, ponad to, co Paweł nazywa trony, panowania, zwierzchności i władze. Tak mówi Paweł o Jezusie. Ale w bardzo wielu miejscach, sięgniemy teraz tylko do jednego z nich, do listu do Efezjan, opowiada również, że co się dzieje z człowiekiem, który wierzy, że na tym właśnie polega dzieło Jezusa. Najpierw znowu w króciutkich słowach, dokładnie w 1:20 w liście do Efezjan, Paweł streszcza jeszcze raz to samo, bo powtarza to czasem na setki sposobów w swoich listach. I mówi tak. Bóg wykazał swoją moc, gdy wskrzesił Go, Jezusa, z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich ponad wszelką zwierzchnością, władzą, mocą i panowaniem i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił głową dla Kościoła. Czyli znowu Paweł powtarza to samo. Bóg wskrzesił Chrystusa i posadził Go po swojej prawicy ponad wszelkimi rodzajami duchów, również złych duchów. I chwilę później mówi Paweł do Efezjan, co się dzieje w momencie, kiedy człowiek uwierzy i przyjmie to, co dokonało się na krzyżu, najpierw przyjmując chrzest i potwierdzając ten chrzest swoją własną, osobistą, zupełnie wolną decyzją. W drugim rozdziale listu do Efezjan od 4 wiersza mówi tak. Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował. To jest to nasze pierwsze spotkanie. Bóg kocha nas do szaleństwa. Bóg ukochał nas, nas umarłych na skutek występków. Chrystus stał się człowiekiem i umarł fizycznie, a my byliśmy umarli na skutek występków. To nie znaczy, że straciliśmy życie fizyczne, ale byliśmy oddzieleni od Boga, martwi duchowo. To znaczy mój ludzki duch nie miał kontaktu z Bogiem, który jest duchem. Ten stan nazywa Paweł śmiercią duchową. Ten stan czasem nazywamy grzechem pierworodnym, dlatego chrzest polega na tym, że zapraszamy Ducha Świętego do naszego ducha i wtedy jesteśmy żywi duchowo. I też na tym polega grzech śmiertelny, dlatego się nazywa śmiertelny, że wypędzamy Ducha Świętego z naszego ducha i znowu jesteśmy w stanie śmierci duchowej i znowu potrzebujemy Bożego przebaczenia i sakramentu pojednania. Mówi więc Paweł, wy byliście umarli na skutek waszych występków, ale was razem z Chrystusem przywrócił do życia. Chrystus został wskrzeszony fizycznie, a my jesteśmy wskrzeszeni duchowo, jeżeli przyjmujemy Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela. I dalej mówi Paweł tak, razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Dokonuje się ten niezwykły ruch, że kto przyjmuje Jezusa, ten wraz z Jezusem zasiada po prawicy Ojca. I na tym polega też między innymi ta szaleńcza miłość Boga, że popatrzmy, przed grzechem pierwszych rodziców ta hierarchia wyglądała w taki sposób. Był Bóg, duchy i człowiek. Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, od istot niebieskich. Natomiast jeżeli otwieramy swoje serce, przyjmując chrzest, który potwierdzamy naszą decyzją świadomą przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to dokonuje się to, że wraz z Chrystusem zostajemy przeniesieni na prawicę Ojca i od tego momentu nawet aniołowie nam zazdroszczą. Popatrzmy, co później powie święty Paweł w liście do Hebrajczyków. Na samym początku, w pierwszym rozdziale, mówi w ten sposób, od 13 wiersza. Do którego z aniołów Bóg powiedział kiedykolwiek: siądź po mojej prawicy? Do żadnego. I dalej mówi autor, czy oni wszyscy, aniołowie, czy oni wszyscy nie są duchami przeznaczonymi do posług tym, którzy mają posiąść zbawienie? Czyli nam, my mamy posiąść zbawienie. Jeżeli otwieramy swoje serce, przyjmujemy Jezusa jako Pana i Zbawiciela, zostajemy przeniesieni na prawicę Boga, tam już są trzy osoby boskie, ale na szczęście w tym trójkącie Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty jest miejsce dla każdego z nas. Każdy z nas jest zaproszony do tej wspólnoty, do komunii z trzema osobami Trójcy Świętej. I gdy przyjmujemy Jezusa, zostajemy tam przeniesieni i od tego momentu aniołowie stają się duchami przeznaczonymi do posług tym, którzy mają posąg zbawienia. Po pierwsze, od tego momentu również te złe duchy, które były nad nami, są już pod nami. I jako chrześcijanie mamy prawo im rozkazywać i mamy władzę nad złymi duchami. A po drugie, nawet ci święci i dobrzy aniołowie służą nam, są duchami przeznaczonymi do posług. I dlatego w tym moim aucie dzisiaj tak wybrzmiewało, żeby te wszystkie demony stąd odeszły, a aniołowie, żeby tutaj działali, kiedy każdy z nas będzie stawał przed taką wolną decyzją, co zrobić ze swoim duchowym życiem. Popatrzmy, że nie ma innej drogi do zbawienia, bo nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Tak mówił święty Piotr, mamy to zapisane w 4 rozdziale Dziejów Apostolskich, w 12 wierszu. Kiedy Piotr stanął i jedną z pierwszych swoich mów, którą wygłosił, mówił, że ktokolwiek będzie zbawiony, to jest tylko jedna droga, Jezus Chrystus. Inaczej mówiąc, Piotr potwierdził to, co sam Jezus mówił o sobie w Jan 14,6. Ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyśmy, drodzy, sięgnęli po dokumenty Soboru Watykańskiego II, to zobaczymy bardzo ciekawą rzecz w takiej konstytucji, że to wszystko brzmi, jak słyszę, konstytucja, deklaracja, adhortacja, to się zaraz boję, bo jest taki język wydziwaczony, trudny i zdania są po 7 razy złożone. Ale mówiąc tak najprościej, czytamy tam w taki sposób, że ktokolwiek będzie zbawiony, to będzie zbawiony przez Jezusa, nawet jeżeli będą to Hindusi, wyznawcy islamu, Żydzi, wyznawcy innych religii, a nawet osoby niewierzące, które mają szczere serca i poszukują prawdy. Bo tak Sobór Watykański II widzi Kościół. Są różne kręgi przynależności do tego Kościoła i ktokolwiek będzie zbawiony, to będzie zbawiony przez Jezusa, bo nie ma innej drogi zbawienia, jak tylko On. To jest właśnie, odwracamy nasz steraż do pozycji horyzontalnej, to jest ten pomost, który łączy nas z Bogiem. Jedyny sposób, aby doświadczyć na co dzień miłości Boga, to krzyż Jezusa Chrystusa. Ten krzyż został przerzucony nad tą przepaścią, która dzieliła człowieka od Pana Boga i od tamtego momentu każdy, kto uwierzy w to, co dokonuje się na krzyżu, może osiągnąć zbawienie. 100 lat temu, to już kawałek, Tomek nawet tyle nie ma. 100 lat temu żył w Anglii taki malarz, którego dzieło na pewno wszyscy znamy. Może nie wiemy, że to wyszło spod pióra niejakiego Holmana Hunta. Tak się nazywał, w 1924 roku malował obraz zatytułowany Światłość świata. Holman Hunt to był bardzo ciekawy człowiek. Pewnego razu postanowił przeczytać cały Nowy Testament. I cały dzień spędzał w swojej pracowni, przychodził do domu, kiedy było już po zmroku. Nie miał wtedy elektryczności w swoim domu, więc zapalał świecę i przy świecy czytał Nowy Testament przez wiele wieczorów, od początku do końca. I najpierw w jednym z pierwszych dni bardzo mocno uderzyło go to jedno proste zdanie Jezusa. Ja jestem światłością świata. Pewnie psychologicznie, dzisiaj psychologii mówią, można to wyjaśnić, nie? Siedzi sobie facet, ma tylko świeczkę jedną, mały płomyk i nagle czyta, ja jestem światłością świata, no to zadziało mu się i to bardzo mocno do niego przemówiło. I tak czytał, aż do ostatniej karty Apokalipsy, kiedy znowu drugi taki wstrząs, drugi taki kulminacyjny moment przy tej lekturze, tak jak my dzisiaj mamy swój Everest, tak samo i Holman Hunt przy tej lekturze, to było zdanie zapisane w Księdze Apokalipsy świętego Jana w 3 rozdziale, 20 wierszu, kiedy Jezus mówi: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego. Oto stoję u drzwi i kołaczę, a wcześniej jestem światłością świata. Otóż Holman Hunt namalował później obraz właśnie tak zatytułowany, Światłość świata. Kiedy widzimy na nim centralną postać, to jest Jezus, który trzyma w ręku latarnię. Taką latarnię, która płonie w środku, za szkłem widać płonący płomień. Natomiast Jezus stoi przed drzwiami. Drzwiami, które są obrośnięte bluszczem, które dawno nie były otwierane, które mają zardzewiałe zawiasy i co najważniejsze, nie mają klamki po tej stronie, gdzie stoi Jezus. Jezus tylko stoi z tym światłem i kołacze. W ten właśnie sposób dotarło do Holmana Hunta to zasadnicze przesłanie, które płynie z całego Nowego Testamentu. Jezus zaprasza nas do wspólnoty ze sobą, ale jest dżentelmenem. Nie wejdzie na siłę do naszego serca. Jedyne co robi, to stoi i kołacze, a od każdego z nas zależy, czy otworzymy przed nim nasze serce, czy nie. Chciałbym jako biblista, żebyśmy popatrzyli na ten fragment, który tak mocno przemówił do Holmana Hunta w jego bezpośrednim kontekście. Otóż 3 pierwsze rozdziały Apokalipsy świętego Jana to są tak zwane listy do 7 kościołów. Święty Jan doskonale znał te 7 kościołów, bo był biskupem w Efezie, a wszystkie te 7 kościołów były w Azji Mniejszej, tak jak Efes. Oddalone niektóre o 12, 15, 30 kilometrów, czyli bardzo bliżutko. I święty Jan więc doskonale wiedział, do kogo pisze, adresuje te krótkie listy i bierze pod uwagę uwarunkowania kulturowe, historyczne i religijne tych poszczególnych wspólnot. Otóż to zdanie, oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego. Popatrzmy, w jakim pada kontekście. Przeczytajmy może tak króciutko i szybciutko ten list do kościoła w Laodycei, bo tam właśnie się znajduje ten fragment. To jest Apokalipsa, 3 rozdział od 14 wiersza. Aniołowi kościoła w Laodycei napisz. To mówi Amen. Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z moich ust. Ty bowiem mówisz, jestem bogaty, wzbogaciłem się, niczego mi nie potrzeba, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny, i ślepy, i nagi. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się oblógł, i aby nie ujawniła się haniebna twoja nagość. I radzę ci też kupić balsamu do namaszczenia twoich oczu, abyś widział. Bo wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Żeby głębiej zrozumieć ten fragment, powiedzmy tylko w 3 zdaniach o tym, czym był Kościół w Laodycei i czym się charakteryzował. W ogóle bardzo ważne jest samo jego położenie. Laodicea, najkrócej mówiąc, to był w basenie Morza Śródziemnego taki Manhattan. To było absolutnie najbogatsze miasto w całej Azji Mniejszej, a przypuszczalnie nawet bogatsze od Rzymu, gdyby przeliczyć dochód na jednego mieszkańca. Czyli to było miasto ludzi żyjących w luksusach, pływających w luksusach. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze, mieszkańcy Laodycei wyhodowali coś takiego, co było ewenementem w tamtym świecie, mianowicie taki gatunek owiec, który miał zawsze czarną wełnę. Wszystkie owce, które tam się rodziły, miały czarną wełnę. I ta wełna była niesamowicie droga, no bo wiadomo, na całym świecie są owieczki z białą wełną, rzadko kiedy się taka jedna czarna zdarzy. A tam udało się w taki sposób jakoś im to wygenerować genetycznie, że wszystkie się rodziły czarne, więc sprzedawali tę wełnę i byli przez to niezwykle bogaci. Druga rzecz to taka, że w Laodycei był swoisty rodzaj kamienia i tylko w tych rejonach, który wydobywany z ziemi, proszkowany i zamieniany na maść, stał się najlepszym środkiem leczniczym na oczy. Namaszczano oczy i w ten sposób bardzo wielu ludzi odzyskiwało wzrok, albo choroba się zatrzymywała. Właśnie stamtąd z Laodycei wydobywano maść na oczy. To był taki ośrodek optyczny na cały basen Morza Śródziemnego. I to również sprzedawano i to było bardzo drogie. Dlatego wielu mieszkańców Laodycei, wyobraźcie sobie, że nie mieli już co robić z pieniędzmi, i kupowali sztabki złota. Już nie trzymali, prawda, monet, tylko takie sztabki pod łóżkiem sobie schowali i to było ich bogactwo, prawda? Do dzisiaj nawet, gdy się tam przyjedzie, autobus się na przykład zatrzymuje, to takie chłopaki 15, 16 lat biegną i zawsze sprzedają. A co sprzedają? Monety wydobyte na przykład u siebie w ogródku albo na jakichś wykopaliskach. Bardzo wiele monet do dzisiaj tam archeologowie odnajdują. Więc jeżeli mamy taki moment, ale to na razie nam tylko nakreśla jeszcze nie najważniejsze przesłanie tego tekstu. Otóż pomimo tego, że Laodycea to był kościół niezwykle bogaty, to miał jeden kłopot całe to miasto. Mianowicie leżało na takim terenie, gdzie nie było bezpośredniego ujęcia wody. Najbliższe miasto, położone 12 km, dawniej nazywało się Hierapolis, a dzisiaj nazywa się Pamukkale. Nie wiem, czy słyszeliśmy taką nazwę? Ktoś był w Pamukkale? O, brawo! Fajnie się pływało. Prawda? O czym mówię? Tak się uśmiecham, czy się fajnie pływało, bo Pamukkale słynie w Turcji z tego, że tam są gorące źródła. Prawda? Wszyscy turyści jadą tam, bo tam są gorące źródła uzdrawiające. 12 km od Laodycei. 20 km od Laodycei, w drugą stronę, leżały kolosy. List do kolosom Paweł pisał. Ale co ciekawe, kolosy leżały już w górach, 2000 metrów nad poziomem morza. Rysy mają 2400 coś, nie? O właśnie. 2499. Troszeczkę niżej leżały kolosy. I tam to już jest taka wysokość, że tam rzeczywiście jest zimno, tam często jest śnieg, jest chłód. I teraz popatrzmy, do Laodycei sprowadzano wodę z tych dwóch ujęć. Albo tę gorącą z Pamukkale, czyli Hierapolis. I teraz popatrzmy, 12 km zanim takim wodociągiem albo akweduktem woda doleciała, w Pamukkale była gorąca. Kiedy przybywała do Laodycei, stawała się letnia. Kiedy pijemy taką letnią wodę, to B. Nie nadaje się do picia. Była bardzo dobra, zimna, źródlana woda w kolosach, ale kiedy te 15 czy prawie 20 km przez akwedukt doleciała do Laodycei, stawała się letnia. B. Nie nadawała się ani do picia, ani do kąpania. I tu mieli kłopot mieszkańcy Laodycei. Dlatego popatrzmy, co do nich mówi Jezus, a dzisiaj mówi do każdego z nas. Znam Twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący, A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić, a dosłownie wymiotować z moich ust. To jest taka letnia woda, która nie jest zbyt smaczna, gdy ją pijemy. I dlatego popatrzmy, gdy mamy już nakreślone te warunki historyczne tego kościoła, co dalej mówi Jezus do tych ludzi? Ty mówisz, jestem bogaty, wzbogaciłem się, niczego mi nie potrzeba. A nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości. I dalej, i biedny, i ślepy. Znamy ten środek leczniczy. I nagi. Prawda? Oni mieli najlepsze ciuchy z czarnej wełny. I dlatego Jezus mówi, radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego. Nie sztabkę złota, którą się schowa pod łóżko, ale ten najcenniejszy skarb, jakim jest bliskość Jezusa. Dalej, radzę ci kupić u mnie białe szaty, nie czarną wełnę, ale biele, bo biel jest symbolem czystości, wolności od grzechu. I co jeszcze ci radzę kupić? Balsamu do namaszczania twoich oczu, abyś w końcu przejrzał. Pomimo tego, że opływali w bogactwa, to Jezus mówi, jesteście biedni, ale wciąż stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. W ubiegłym roku, nie, dwa lata temu, byłem nad wodospadem Niagara. Takie coś się stało. Polonia zagraniczna zaprosiła Rosika na wykład. No i między innymi takie ciekawe wydarzenie było, że nad wodospadem pewien taki akrobata rozpostał linę. Nie nad całym wodospadem pomiędzy Stanami a Kanadą, bo to niemożliwe by było, ale tak nad częścią, prawda? I przechodził sobie po tej linii w jedną i w drugą stronę. Wszyscy go oklaskiwali, byli brawo. Później zaczął przenosić różne przedmioty. Nawet taki wielki worek z piaskiem miał przeniósł w jedną stronę, w drugą. Później zaczął przejeżdżać taczką w jedną i w drugą stronę. Wszyscy już byli w szoku. A później wrzucił ten worek z piaskiem do taczki. I znowu po tej linie, tam z 20 metrów ona miała rozpiętość, wszyscy go oklaskiwali, a w końcu zapytał tak, a czy myślicie, że mógłbym przewieźć w tej taczce zamiast piasku człowieka? Wszyscy mówią, pewnie tak, jak sobie tak znakomicie radzisz. No i nasz lina skoczek, co wtedy? No to może pan. O nie, nie, nie. No to może pani. Nie, nie, nie. I tak wszyscy zaczęli się wycofywać, prawda? Dlaczego o tym mówię, drodzy? Bo dzisiaj to jest ten moment, kiedy Jezus mówi, no to może Pan albo Pani, oto stoję u drzwi i kołaczę. Dzisiaj jest ten moment, kiedy podejmujemy decyzję. Wiemy, że Bóg zakochał się w nas do szaleństwa. Wiemy, że jesteśmy grzeszni, przez to nie doświadczamy do końca Bożej miłości. Wiemy, że Jezus ten problem rozwiązał, bo otworzył nam drogę do Ojca. I teraz nas tylko zależy, czy słyszymy, bo nie możemy już powiedzieć, że nie słyszymy tego głosu, prawda? Słyszymy, bo dzisiaj Jezus do nas mówi, oto stoją drzwi kołacze. Słyszymy ten głos i teraz od nas zależy, czy nasza odpowiedź będzie, zapraszam Cię Panie do środka, wejdź, bądź moim Panem, Zbawicielem. Czy też może nie podejmiemy takiej decyzji, a brak decyzji też jest decyzją. Tak sobie czasem myślę, jakby do mnie nagle ktoś zapukał, ja otwieram drzwi, a tam Julia Roberts stoi i pyta, zaprosisz mnie na kawę? To mógłbym być sparaliżowany z wrażenia i by dalej tam stała i by mnie nie zaprosił. Czyli brak decyzji też jest decyzją, prawda? A można zamknąć drzwi, jeszcze raz się upewnić, czy to ona, a można od razu zaprosić. Mówię, no właśnie, już stygnie. Dlatego dzisiaj każdy z nas staje, drodzy, przed taką decyzją, o której Paweł pisał, to jest też bardzo ciekawe, do mieszkańców Rzymu. Jest to ciekawe dlatego, że Paweł dopiero pod koniec swojego życia trafił do Rzymu, kiedy tam był więziony, dwa ostatnie lata. A wcześniej wiadomo, że w Rzymie był cały czas święty Piotr. Ale to nie kto inny, jak właśnie Paweł pisze listy do mieszkańców Rzymu, do chrześcijan tam mieszkających, do ludzi, których nie znał, których nigdy nie odwiedził wcześniej, nie był w Rzymie, w kościele, który tam jest, ale jednak napisał do nich list. I popatrzmy, w 10 rozdziale listu do Rzymian, Od 9 wiersza Paweł mówi tak. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Nie chodzi tu tylko o to, aby wypowiedzieć słowa ustami, że Jezus jest moim Panem, Zbawicielem. To jest oczywiście ważne, ale tutaj ten termin usta jest taką figurą literacką, mądrze się ona nazywa pars prototo, czyli część zastępująca całość. Bo na przykład w Starym Testamencie wielokrotnie czytamy tak: usta Pana to wyrzekły. Pan Bóg nie ma takich fizycznych ust. Gdy czytamy usta Pana to wyrzekły, to znaczy Pan Bóg to powiedział. Bóg jako osoba. Prawda? Gdy więc Paweł mówi, jeżeli ustami wyznasz, to znaczy całym sobą, ty jako osoba, całym swoim życiem. Nie chodzi tylko o to, aby wypowiedzieć te słowa, ale później swoim życiem to potwierdzić. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, a w sercu uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych, osiągniesz zbawienie. To jest obietnica, a Jezus jest zawsze wierny swoim obietnicom. Amen. Zobaczmy.